Sporo się mówi o gigantycznych problemach finansowych firmy Gibson. Niemniej oceniać, czy to z powodu złego marketingu, snobizmu, czy przez spadek jakości instrumentów przy jednoczesnym podniesieniu cen z bardzo wysokich do astronomicznych. Nie da się jednak ukryć, że firma, która dziś ledwo zipie, dała muzyce jeden z najbardziej kultowych instrumentów w historii – Les Paula. Jak powstała ta rewelacyjna gitara? Co się w niej zmieniło od premiery na początku lat 50. ubiegłego wieku i co to znaczy Les Paul? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, czas na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez muzykę. W jednym z poprzednich odcinków opowiadaliśmy sobie o panu Leo Fenderze i jego kultowej gitarze Telecaster. Warto jednak przypomnieć sobie, że pan Fender najpierw wymyślił kultowy typ gitary, a potem dopiero założył firmę, która je produkowała. W przypadku Gibsona było odwrotnie. Ta amerykańska firma w latach 50. XX wieku była już potężnym graczem na rynku, znanym ze swoich gitar, nazwijmy je w uproszczeniu, akustycznych. Kiedy jednak Fender zawojował rynek pierwszą gitarą elektryczną, to amerykański gigant poczuł się zagrożony. Postanowili wyprodukować swoją wersję, to też poprosili szybko o pomoc gościa, którego nie tak dawno odesłali z kwitkiem. Nazywał się Paul. Les Paul i był nie tylko świetnym muzykiem, ale równie dobrym wynalazcą. To jemu zawdzięczamy dziś takie podstawy realizacji dźwięku, jak nagrywanie wielośladowe czy efekt delay, czyli prościej mówiąc takie echo. Wśród tych innowacji była jednak największa, The Log, bo tak się nazywała pierwsza w historii gitara elektryczna zmontowana w domowym zaciszu. Wyglądała nieco pokracznie, ale technologiczny patent był niesamowity. Pewny siebie i zapewne bardzo dumny Les Paul pognał z nią do firmy Gibson, żeby sprzedać swój patent w 1945 roku. Jakież musiało być jego zdziwienie, kiedy szefostwo wyśmiało go, twierdząc, że takie innowacje nie są nikomu potrzebne. No, zdziwienie było pewnie spore, ale nie tak wielkie jak przerażenie zarządu Gibsona na początku lat 50., kiedy za sprawą Fendera poczuli, jak ucieka im rynek zbytu. Wtedy to Gibson przyszedł do Paula na kolanach. Les Paul, zamiast się obrażać, wykorzystał szansę i zaangażował się w produkcję nowego rodzaju gitary razem z przydzieloną mu ekipą Gibsona, w skład której wchodził nawet szef. W 1951 roku pierwszy prototyp był już gotowy i na pierwszy rzut oka nie różnił się zbyt mocno od Les Paula znanego dzisiaj. Oczywiście nie każdy musi znać się na gitarach, więc może prościej będzie, jak porównam ten kształt korpusu do czegoś innego. Proszę sobie wyobrazić gruszkę. Okej, nie było to trudne. To teraz proszę sobie wyobrazić, że od tej gruszki ktoś odgryzł kawałek z tej węższej górnej części. No i już mamy mniej więcej pojęcie, jak wyglądał korpus pierwszego elektrycznego Gibsona. Pierwsze egzemplarze zaprezentowane oficjalnie w 1952 roku miały trzy ważne cechy. Pierwsza była szczególnie ważna dla prawników w Gibsonie. Gitara wyglądała zupełnie inaczej niż Fender Telecaster, więc nie trzeba się było bać pozwu. Pozostałe były bardzo istotne dla księgowych, bo złoty kolor pierwszych elektrycznych Gibsonów miał sprawić, że ludzie poczują, że mają kontakt z prawdziwym, ekskluzywnym towarem. A poza tym gitary w katalogach figurowały jako Gibsony Les Paul. Nazwisko super znanego gitarzysty miało przyciągnąć jeszcze więcej klientów. Swoją drogą, to jedyny przypadek w historii firmy, kiedy nazwiskiem sygnowany jest cały model, a nie tylko różne limitowane wariacje. No ale dobra, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy udało się podbić rynek? Jeszcze jak! Ten model produkowany do dziś ukochali sobie wykonawcy chyba wszystkich znanych ludzkości gatunków muzycznych, w których używa się gitary. Slash, Jimmy Page, Gary Moore, Zakk Wylde, Randy Rhoads, Eric Clapton, Mark Knopfler, mógłbym tak jeszcze wymieniać z tydzień. Tylko że ktoś może teraz zapytać, no ale dobra, ci wszyscy muzycy grali i w sumie wielu nadal gra na gitarze zaprojektowanej tyle lat temu? Nic się tam nie zmieniło? No pewnie, że się zmieniło. O ile korpus pozostał taki sam, to Gibson w swoim Les Paulu wdrożył też sporo przełomowych technologii. Pierwszą z nich była zmiana przystawek na tak zwane humbuckery, czyli przetworniki o dwa razy większej mocy niż te w Fenderach. To właśnie ów zabieg sprawił, że Gibson Les Paul stał się ukochaną maszyną dla rockmenów, podczas gdy fanami Fendera zostali ci ceniący sobie spokojniejsze i czyste granie. Na początku lat 60. ktoś w Gibsonie zapytał: ej, a gdyby tak ugryźć drugi kawałek tej gruszki? I w ten sposób powstał korpus z dwoma wcięciami, produkowany też do dziś pod nazwą SG. Fanami tej gitary są choćby pan Young z AC/DC i Tony Iommi z Black Sabbath. kolejne lata to następne eksperymenty z elektroniką, drążeniem w korpusie i tak dalej. Jednak moim zdaniem rzeczą, której nie możemy pominąć, jest absolutna rewolucja, na którą w 2007 roku świat nie był jeszcze gotowy i dlatego pozostała mocno niedoceniona. Les Paul Robot. Gitara, która dzięki zmechanizowanym kluczom sama się stroiła przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Oczywiście swoje to kosztowało, ale prawdziwe Les Paule nigdy tanie nie były. A zatem Gibson Les Paul to kawał historii muzyki, zwłaszcza muzyki rockowej. Czy firma przetrwa kryzys i dalej będzie produkować swój nieśmiertelny model, od czasu do czasu dorzucając do kultowego kształtu jakąś przełomową innowację? Wielu fanów marki zdecydowanie nie miałoby nic przeciwko, a tacy są na całym świecie. W Polsce też, na czele z tym panem, Jerzym Styczyńskim z zespołu Jam, który na koniec zaprezentuje nam brzmienie Les Paula, które do dziś jest nie do podrobienia. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.